Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a wraz ze mną jest mój redakcyjny kolega Kacper Kita, który wrócił niedawno z Włoch, gdzie obserwował tamtejsze wybory parlamentarne i o tych wyborach, o ich wynikach, o ich konsekwencjach nie tylko dla samej Italii, ale również dla Europy, a w tym dla Polski porozmawiam dzisiaj z Kacprem. Cześć, witam Cię serdecznie.
Cześć Michale, witam Państwa.
No i pierwsze pytanie, podsumujmy wyniki wyborów. Dzisiaj mamy już konkretne informacje odnośnie ich rezultatów. Kto jest największym wygranym, kto jest największym przegranym i czy te wybory, ich wyniki były jakkolwiek zaskakujące, biorąc pod uwagę sondaże, przynajmniej te ostatnie sondaże tuż przed samymi wyborami, czy centroprawica odnotowała taki sukces, na jaki liczyła, czy też mogą mieć wobec tego wyniku pewne wątpliwości i oczekiwali jednak lepszego rezultatu?
Myślę, że ten sam ogólny wynik, czyli to, że na takim najbardziej podstawowym poziomie, czyli fakt, że centroprawica uzyskała samodzielną, wyraźną większość w obu izbach, nie jest absolutnie zaskoczeniem, ponieważ taki właśnie wynik wskazywały sondaże od bardzo długiego czasu. Właściwie każde badanie. Nie jest zaskoczeniem również to, że samodzielną większość uzyskała centroprawica, a liderem tejże centroprawicy są bracia Włosi, których przywódcą jest Giorgia Meloni. Taki też wynik dawał każdy sondaż od ponad roku, odkąd bracia Włosi przeskoczyli ligę w sondażach na początku 2021 roku. Natomiast rzeczywiście wynik pozostawia pewien niedosyt o tyle, że jest trochę niższy niż średnia sondażowa z ostatnich tygodni. Oczywiście ostatnie dwa tygodnie przed wyborami nie było sondaży, ale wcześniej centroprawica mogła liczyć w badaniach również nawet na 47, 48, czasem nawet 49%, a dostała 44%. No i przez to ta większość nie jest aż taka duża, jak niektóre badania sugerowały. Jest oczywiście bardzo solidna, jest to 237 na 400 posłów i 115 na 200 senatorów, czyli jest to niecałe 60%. 59 w przypadku Izby, 58 w przypadku Senatu procent. Natomiast z czego to wynika? Z tego, że bracia Włosi jako ta główna siła centroprawicy dostali lepszy wynik niż mówiły im sondaże, trochę ponad 26%, ale dużo słabsze wyniki zanotowały te pozostałe ugrupowania, czyli Liga Matteo Salviniego, która spadła aż na 9 punktów procentowych i Berlusconi, który spadł na 8. Więc dla Berlusconiego jest to najsłabszy wynik w całej historii jego partii Forza Italia Naprzód Włochy, która no do tej pory zawsze notowała dwucyfrowe wyniki, a w czasach swojej świetności nawet miała około 30%, teraz 8%. No i Salvini też liczył na kilkanaście procent i sondaże dawały mu na to szansę, że dostałby takie 12-13, a nie 9. No a trzeba pamiętać, że Salvini też u szczytu swojej popularności miał 38%. W momencie, w którym był wicepremierem, ministrem spraw wewnętrznych i był w przeddzień tej swojej fatalnej decyzji, samobójczej politycznie decyzji o próbie rozwiązania parlamentu latem 2019 roku, która doprowadziła do tego, że wyleciał z rządu i znalazł się w opozycji, a poparcie dla niego zaczęło spadać. Poparcie to w dużym stopniu przejęła właśnie Giorgia Meloni, więc na pewno Meloni jest wygraną, ale przez to, że Salvini i Berlusconi są słabsi niż mogli się spodziewać, no to ta jej dominacja jest wyraźna, tak? Ona ma więcej posłów i senatorów niż oni razem wzięci, więc jest to zupełnie nowa sytuacja, tak? Ona w poprzednich wyborach była zdecydowanie najsłabszym z trzech członów, miała 4% w wyborach, teraz została ponad 26%, więc ta różnica jest gigantyczna. No, ale co to w praktyce oznacza, że ta większość jest solidna, ale wszystkie te trzy partie muszą ze sobą współpracować, tak? Przez to, że Salvini tak bardzo obniżył swoje loty, no to Meloni musi równocześnie współpracować i z nim, i z Berlusconim. nie może się dogadać tylko z jednym z nich, nie może się dogadać tylko z Salvinim, to oznacza również, że w dłuższej perspektywie Berlusconi jako ta najbardziej centrowa tutaj postać będzie mógł grać tym, że teoretycznie mógłby próbować ten rząd rozbijać i tworzyć jakąś alternatywną, technokratyczną koalicję. Jakkolwiek no, szanse na to nie są duże, a przynajmniej nie od razu na pewno, no bo jednak Meloni dostała bardzo dobry wynik. Sama ma aż 119 posłów i 65 senatorów. No i też po drugiej stronie, jak popatrzymy na opozycję, no to ona jest bardzo rozbita. Centrolewica dostała słaby wynik, słabszy niż mogła liczyć. W sondażach Partia Demokratyczna szła równo z braćmi Włochami, a tutaj przegrała aż o 7 punktów procentowych. Całkiem dobry wynik dostali po tamtej stronie przedstawiciele ruchu Pięciu Gwiazd, którzy no oczywiście stracili aż dwukrotnie w stosunku do tego, co było 4,5 roku temu, ale jednak 15% to jest więcej niż mieli w wielu badaniach, niż Salvini tutaj liczył na to, że to on będzie trzeci, a nie Ruch Pięciu Gwiazd, a tutaj oni jednak te 15% dostali, co pokazuje, że popularność byłego premiera Giuseppe Contego cały czas się utrzymuje, no i prawdopodobnie to on zebrał bardziej niż Salvini i Berlusconi te głosy tych ludzi, którym się nie podoba polityka wspierania Ukrainy. No bo partie, które tę politykę mniej lub bardziej kontestują, no to jest właśnie Conte, czyli Ruch Pięciu Gwiazd, Salvini, Berlusconi i no i jeszcze skrajna lewica, ale ona już dostała dosłownie 3%. Koalicjant Partii Demokratycznej. Ta sprawa dzieli zarówno prawicę, jak i lewicę mniej więcej równo. Natomiast no tutaj Salvini i Berlusconi są wyraźnie słabsi od Meloni, więc to też świadczy o tym, że Meloni tutaj będzie dominować prawdopodobnie również w tej kwestii. No na pewno mamy kilku bardzo widowiskowych przegranych, takich jak ciągle urzędujący minister spraw zagranicznych swego czasu, wicepremier Luigi Di Maio, którego partia dostała mniej niż 1% i nawet nie został, przegrał wybory również w swoim okręgu jednomandatowym. No i taki średni wynik zanotowała koalicja Matteo Renziego i Carlo Calendy, czyli trzeci biegun, 7%, to no, zachowali swoją podmiotowość od centrolewicy, ale no, nie jest to też jakiś oszałamiający sukces. No i pod progiem znalazł się Italexit, czyli ta próba stworzenia czysto suwerenistycznego ruchu, który był zarówno za wyjściem z Unii Europejskiej, NATO, jak i oczywiście strefy euro, tutaj niecałe 2%, gdzie próg wyborczy 3% nie został osiągnięty.
We wstępie do naszej rozmowy powiedziałem o tym, że obserwowałeś te wybory, będąc bezpośrednio we Włoszech, i spytam cię o z jednej strony o reakcję Włochów, z którymi mogłeś porozmawiać, o reakcję mediów, prasy, telewizji włoskiej na wyniki tych wyborów, jakie one były, czy pojawiły się reakcje podobne do tych, które obserwowaliśmy między innymi w Europie Zachodniej, a w tym i w Polsce, odnośnie niemalże przerażenia sukcesem centroprawicy, której głównym członem była partia Giorgi Meloni, oskarżana o to, że jest partią postfaszystowską, być może słusznie, to jest też kwestia o to, żebyś skomentował te powiązania, czy one twoim zdaniem są rzeczywiste. No i na druga część mojego pytania dotyczy reakcji w włoskiej polityce, we włoskim parlamencie, wśród włoskich partii politycznych. Jakie ruchy są spodziewane? Czy rzeczywiście spodziewamy się utworzenia rządu centroprawicowego? Jak twoim zdaniem może wyglądać jego stabilność? Czy tutaj Salvini może próbować w jakiś sposób walczyć z Meloni o wpływy w tym rządzie i potencjalnie nawet mógłby ją zdradzić wespół z Berlusconim i utworzyć rząd konkurencyjny wobec głównej partii politycznej w tym momencie we Włoszech?
Po kolei, jeśli chodzi o reakcję samych Włochów, włoskich mediów czy społeczeństwa, to wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę wszyscy byli mniej więcej pogodzeni, oswoili się z myślą o tym, że teraz przejmie władzę prawica. Pytanie było bardziej o skalę tego zwycięstwa. Widzimy, że ta skala jest duża, ale jednak nie aż tak duża, jak mogła być. Do większości konstytucyjnej sporo brakuje, więc tutaj zmiany musiały być przeprowadzone przez referendum, o czym pewnie porozmawiamy później. Niewątpliwie słabe te słabsze wyniki Salviniego i Berlusconiego, mocny wynik Meloni pokazuje, że to wahadło się zdecydowanie wysunęło w jej kierunku, ale no, myślę, że tutaj nie było żadnej histerii. To nie jest tak, myślę, że we Włoszech polaryzacja nie jest aż tak wysoka jak w Polsce czy w niektórych innych krajach. Jednak ta walka, nawet oczywiście te zarzuty o to, że Meloni może sprawić, że Włochy będą jak Polska i Węgry, czy to, co mówił Enrico Letta, czyli lider koalicji lewicowej, podczas debaty z Meloni o tym, że to jest nasze referendum w sprawie Brexitu, to się pojawiało, ale no jednak bez jakiejś takiej wielkiej histerii. Myślę, że wszyscy już mniej więcej pogodzili z tym, co się wydarzy. Raczej też fakt, że ten rząd, no to będzie jednak rząd koalicyjny, najbardziej oczywiście wysunięty na prawo rząd, jaki Włochy miały po wojnie, to jest oczywiste, ale jednak no Meloni funkcjonuje w polityce od wielu lat, ma wokół siebie też ludzi, którzy od lat są posłami, senatorami, byli ministrami. To nie jest tak, że następuje jakaś taka krwawa rewolucja. Widzimy to też po reakcjach niektórych polityków, na przykład Matteo Renzi, czyli wspomniany przeze mnie były premier, były szef centrolewicy. Mówił na przykład CNN o tym, że on oczywiście jest rywalem Giorgi Meloni, ale mówienie o tym, że ona jest zagrożeniem dla demokracji, że we Włoszech może odrodzić się faszyzm, to jest po prostu fake news, to jest nieprawdziwa narracja, którą należy włożyć między bajki. No, od siebie dodam, że na tej samej zasadzie można by twierdzić, że Letta reprezentuje partię postkomunistyczną, no bo partia demokratyczna też kilkadziesiąt lat temu, jeden z członów, który stworzył partię demokratyczną, to była partia komunistyczna, tak, i to było kilkadziesiąt lat temu, na tej samej zasadzie co 77 lat temu dziadkiem braci Włochów był ruch postfaszystowski. No ale we Włoszech raczej nie ma aż takiej histerii, jak obserwujemy w niektórych polskich mediach. No też dlatego, że tak sama ta koalicja centroprawicowa funkcjonuje już 30 lat. Bracia Włosi i Lega byli w rządach Berlusconiego. Znaczy no bracia Włosi jeszcze pod inną nazwą, ale to środowisko polityczne było już u władzy tylko jako mniejszościowy partner. Więc oczywiście lewica jest niezadowolona, liberałowie są niezadowoleni, ale nie ma aż takiego szoku, aż takiej krzykliwej, emocjonalnej reakcji, jaką widzimy w niektórych polskich mediach, wśród ludzi, którzy tak naprawdę no, często mają jakiś taki wykrzywiony, zero-jedynkowy obraz świata, w którym mamy tutaj groźnych faszystów, którzy są, wszyscy są jakimiś takimi, nie wiem, skinami, którzy marzą o tym, żeby zabijać mniejszości etniczne, a z drugiej strony mamy demokratów, którzy im nie podają ręki. W rzeczywistości wygląda to dużo, dużo bardziej zniuansowanie. Oczywiście to jest polityczny przełom i jest to największe wydarzenie dla Europy Zachodniej dla świata zachodniego od zwycięstwa Trumpa, ale no jednak nie, jeśli chodzi o reakcje samych Włoszech, to one nie są aż tak silne. I pytałeś jeszcze o Salviniego. No Salvini jest teraz w bardzo kiepskiej sytuacji. Wynik jego partii jest niezadowalający dla bardzo wielu działaczy, niektórzy posłowie czy działacze samorządowi otwarcie mówią o tym, że czas na zmianę przywództwa, że Salvini się nie sprawdził, że jego gambit, to przesunięcie ligi na pozycję partii ogólnokrajowej się nie sprawdziło, że nie dostał głosów na południu, a na północy stracił, że Meloni skanibalizowała jego elektorat. Salvini oczywiście zapowiada, że nie chce przywództwa oddawać, no i Salvini deklaruje też pełną lojalność wobec Meloni. On teraz widać, że czuje się zagrożony i przeszedł na pozycje takie dość defensywne. kompromisowe, mówi o tym, że teraz chce 5 lat pracować z Giorgią, że tutaj no, deklaruje pełną lojalność. No i oczywiście Salvini chciałby być ministrem spraw wewnętrznych, tak jak był ministrem spraw wewnętrznych przez 15 miesięcy w rządzie z Ruchem Pięciu Gwiazd, który później sam rozwalił. Ale nie wiadomo, czy Meloni mu to da, dużo się mówi w mediach, że Meloni mu tego nie da, że Meloni nawet może w ogóle nie wpuści go do rządu, tylko wpuści innych działaczy jego partii. To już będzie jej decyzja, bo to też będzie zależało od tego, na ile ona ocenia jego szanse na przetrwanie jego przywództwa w lidze. Na ile będzie tak, że że jest sens go podtrzymywać jako politycznego gracza, a na ile to już jest człowiek raczej przegrany, schodzący przynajmniej na ten moment. Salvini ma też duży elektorat negatywny z różnych powodów. Więc tutaj no, takim pewnie domyślnym scenariuszem jest, że Salvini dostanie jakąś funkcję, ale nie będzie to minister spraw wewnętrznych i że jego przeciwnicy z Ligi też dostaną jakieś funkcje, żeby każdy był zadowolony i każdy chciał pracować w ramach centroprawicy. Natomiast no, Salvini myślę jest ostatnim człowiekiem, który ma dzisiaj szansę na to, żeby Meloni zagrozić. Bardziej jego prędzej czy mogą się znaleźć w jego partii ludzie, którzy uważaliby, że Meloni jest dla nich zagrożeniem, ponieważ po prostu wchłania ich elektorat i chcieliby się od niej odróżnić, podnosząc chociażby kłopotliwe dla niej hasła znów bardziej separatystyczne czy autonomiczne z perspektywy Włoch Północnych, co oczywiście dla Meloni byłoby no, nieakceptowalne. Czy oczywiście zawsze jest ryzyko, że część Forza Italia albo część również Ligi chciałoby pójść bardziej w kierunku centrowym. Natomiast wydaje mi się, że tutaj no, na początku Meloni zostanie premierem i pytanie, szanse stworzenia jakiejkolwiek alternatywnej większości są bardzo nikłe, ponieważ musiałoby dojść do zniszczenia, otwartego zniszczenia koalicji, która funkcjonuje od 30 lat, a jednak na to nie byłoby łatwe. I tym bardziej, że no Meloni jest naprawdę silna. Natomiast no, to też zależy od jakości jej rządów, tego na ile będzie w stanie zadowolić wszystkie te środowiska we własnej partii, w Lidze i w partii Berlusconiego, na ile będzie w stanie zadowolić wszystkie te grupy interesów, frakcje, na ile będzie w stanie też utrzymać społeczne poparcie. Jeżeli będzie popularnym premierem, to, no, to nie będzie szansy na to, żeby ją zmienić. Natomiast no, jeżeli z jakichś powodów nie radziłaby sobie, no to wtedy na pewno Komisja Europejska czy inne instytucje polityczne, finansowe, międzynarodowe mogłyby chcieć zrobić to, co zrobili z Berlusconi w 2011 roku. No ale on sam sobie trochę na to zagrabił, ponieważ po prostu wcześniej stracił popularność i już ludzie też mieli go dość i Merkel z Sarkozy mogli zrobić to, co zrobili.
Na koniec zapytam z jednej strony o reakcję z samej Unii Europejskiej na wybory we Włoszech i z drugiej o perspektywę relacji pomiędzy nowym włoskim rządem a strukturami Unii Europejskiej i z drugiej strony o twoją perspektywę relacji pomiędzy Rzymem a Warszawą.
Może jeszcze warto dodać, że z punktu widzenia no podstawowe pytanie jest takie, na ile ten rząd, na ile ta zmiana będzie trwała. I tutaj Meloni na pewno ma silną pozycję wyjściową, ale też nie jest to pozycja aż tak silna, jak mogła na to liczyć, przez to po prostu, że jej partnerzy osłabli. I w związku z tym dla niej najlepszym sposobem na to, żeby utrwalić swoją władzę, chociaż poniekąd sposobem ryzykownym też, byłaby zmiana konstytucji, czyli wprowadzenie tego, z czym ona poszła, czyli systemu prezydenckiego, w którym prezydent, tak jak we Francji, wybierany w wyborach powszechnych, byłby szefem rządu, miałby pod sobą premiera, ale premiera, który też zmieniłby nazwę tylko na pierwszego ministra, nie byłby już prezesem Rady Ministrów, którego mógłby odwołać tak prezydent. Prezydent mógłby też rozwiązywać parlament. No takie są propozycje konstytucyjne Meloni. No i oczywiście takiego prezydenta nie dałoby się zmienić w trakcie kadencji, tak jak da się zmienić premiera dzisiaj. Meloni chciałaby też zresztą, żeby utrudnić odwołanie premiera w trakcie kadencji, żeby to musiało być konstruktywne wotum nieufności, a nie tylko zwykłe, tak jak w tej chwili. Więc żeby nie dało się stworzyć koalicji przeciwko premierowi bez wskazania alternatywnego kandydata. Natomiast ponieważ tej większości konstytucyjnej ostatecznie nie uzyskała i brakuje jej do niej sporo, bo 30 posłów, to w tej sytuacji mogłaby zmienić konstytucję tylko przez referendum. Przed referendum najpierw poparte głosowaniem w obu izbach parlamentu. To jest wykonalne, zwłaszcza, że hasło, prawda, władza w ręce ludu, a nie parlamentu, jeśli chodzi o prezydenta, myślę, mogłoby zyskać popularność. I takie zmiany przez wiele konstytucji, wiele referendum już kilkukrotnie we Włoszech miały miejsce, choćby ostatnio w 2020 roku, kiedy zmniejszono liczbę parlamentarzystów z 315 senatorów do 200 i z 630 posłów do 400. Więc ale to jest pytanie, na jakim etapie ona się na to zdecyduje, zapewne dopiero po jakimś dłuższym okresie rządów. No i to też jest zasadnicze pytanie, czy taka zmiana oznaczałaby wyrzucenie z urzędu urzędującego prezydenta wybranego przez parlament i raczej pochodzącego z tego centrowego establishmentu, który ma teoretycznie 7-letnią kadencję do 2029 roku. No ale można by, zmieniając konstytucję, go z tej funkcji usunąć. No ale to jest otwarte pytanie. Berlusconi sugerował, że można by to zrobić, ale to jest jeszcze kwestia otwarta. No i Unia Europejska na pewno na starcie już będzie mieli napięcie, ponieważ Meloni chce renegocjować Krajowy Plan Odbudowy włoski. Czyli problem jest, może być podobny co w Polsce. No i mieliśmy tę wypowiedź Ursuli von der Leyen, która, wiadomo, już zagroziła tymi instrumentami, których może użyć, jeżeli Włosi niewłaściwie zagłosują. No i tutaj wydaje się, że nie pomogło to bynajmniej ludziom, których Ursula von der Leyen chciałaby, żeby im pomogło, no bo Meloni dostała świetny wynik. Wobec czego na starcie te relacje będą raczej napięte, ale trzeba pamiętać o tym, że jest ten łącznik w postaci Berlusconiego, który będzie te swoje relacje, które ma od lat jednocześnie z Meloni i z europejskim establishmentem, jakoś chciał wykorzystywać, żeby, jak powiedział sam podczas nagrania, które jego bliscy wypuścili w czasie ciszy wyborczej prawdopodobnie, że chciałby być takim reżyserem, czy też rozgrywającym tego rządu, i regista. Nawet jeżeli oczywiste było, że będzie słabszym koalicjantem. No i tutaj też pytanie, jak to będzie rozwiązane w przypadku Berlusconiego. No to mówi się o tym, że on mógłby zostać przewodniczącym Senatu, czyli dostałby taką honorową, prestiżową funkcję na koniec kariery. Ale z drugiej strony nie byłby wtedy zaangażowany bezpośrednio w pracę rządu. To też jest ciekawe, jak to ostatecznie zostanie rozwiązane. Ten proces formowania gabinetu, obsadzania funkcji potrwa pewnie kilka tygodni. No więc wydaje mi się, że jest oczywiste, że Włochy przesuną się w kierunku narodowym, w kierunku suwerenistycznym. Giorgia Meloni całą swoją karierę i Matteo Salvini również praktycznie całą swoją karierę spędzili na krytykowaniu federalizmu europejskiego, na krytykowaniu władz Unii Europejskiej. Meloni często robiła to w bardzo ostrych słowach. Meloni również teraz, podczas tej kampanii, mówiła o tym, że dominacja Niemiec i Unia Europejska, w której liczy się tylko głos Berlina i Paryża, jest czymś niedobrym, że Włochy muszą dominację równoważyć, a Włochy, jak wiemy, są trzecim największym państwem po właśnie Niemczech i Francji w Unii Europejskiej. No i jest oczywiste też, że... O Jezus. Wytnę. Że Meloni ma budowane od kilku lat relacje z polskim rządem, z węgierskim rządem. W czasie kampanii też była za to krytykowana, atakowana, czy podczas debaty, czy w mediach. To ale ona konsekwentnie broni rządu w Warszawie i Budapeszcie, przedstawiając je bardzo pozytywnie jako właśnie takich obrońców, jako patriotów, obrońców chrześcijańskiej Europy, obrońców suwerenności państw narodowych, więc te perspektywy na pewno są dobre. Oczywiście i tu mamy rządy koalicyjne, więc to nie będzie takie oczywiście ta sytuacja będzie bardziej złożona, no bo w koalicji będą też inni politycy, nie tylko politycy braci Włoch, braci włoskich, ale no na pewno relacje Warszawy z Rzymem będą najlepsze, jakie to jest możliwe przy tych opcjach politycznych tu i tu. No i na pewno będzie dużo większa szansa w momencie, w którym to nie Polska będzie największym państwem kontestującym, krytykującym dominację Berlina, na to, żeby te dominacje realnie równoważyć. Włochy lubią występować przy różnych rządach jako ten kraj przywódca państw południa, takich mniejszych od nich, takich jak Hiszpania, Portugalia, Grecja, które generalnie często żyją w napięciu z państwami północy, takimi jak Niemcy, Holandia, czasem państwa skandynawskie, które bardziej chcą cięć, które mają poczucie, że utrzymują tych z południa, które są bogatsze też po prostu. Czasem są nazywane grupą państw skąpców. No i wydaje się, że tutaj będziemy szli w kierunku takiej współpracy państw Europy Południa i Europy Środkowej. Na pewno mamy na to większe szanse przy takim nowym rządzie we Włoszech. No jest to na pewno też gwarancja, że dopóki Giorgia Meloni jest premierem, dopóty jakakolwiek dalsza federalizacja Unii Europejskiej, jakakolwiek dalsza jej centralizacja, ale też w ogóle kurs ideologiczny i polityczny Unii Europejskiej obecne, dotychczasowe, są bardzo poważnie zagrożone. No nie będzie żadnej centralizacji tak długo, jak Meloni będzie premierem i Meloni będzie, można się po niej spodziewać, bardzo jednoznacznych deklaracji w kwestiach ideowych, które ona sama wielokrotnie wygłaszała, na tym też budowała swój wizerunek, swoje poparcie, z czego jest znana. Czy w kwestiach chrześcijaństwa, odwołań do tożsamości europejskiej, do historii, do walki z lewicowymi ideologiami. Tego zawsze było w jej przekazie bardzo dużo. Nawet, co jak na standardy europejskie, jest czymś niespotykanym, że Meloni się zawsze deklarowała jako niechętna aborcji. Czego się we Włoszech nie da tak łatwo zmienić, no bo też poparcie społeczne jest nikłe. No, Włosi sobie akurat aborcję wprowadzili we Włoszech akurat aborcja została zatwierdzona przez referendum, w którym aż 80% ludzi było za aborcją na życzenie i to było jeszcze 40 lat temu, więc to jest naprawdę ugruntowane. Natomiast no, ona deklarowała, że mówiła, że nie chce zmieniać prawa, jeśli chodzi o samą możliwość decyzji, natomiast chcę wprowadzić ileś polityk, które będą zachęcały kobiety do tego, żeby dzieci nie usuwały, żeby się jednak decydowały na to, żeby je zatrzymać. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Bo częścią jej programu są też różnego rodzaju świadczenia rodzinne, pomoc dla samotnych rodziców i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. No, może być tak jak na Węgrzech, gdzie Orban wprowadził, że trzeba najpierw posłuchać bicia serca dziecka, zanim się kobieta zdecyduje je zabić na przykład. To jest jakiś tam krok w dobrym kierunku. No i zobaczymy, sam jestem ciekaw, jak bardzo Meloni tę agendę kulturową będzie starała się przesuwać w swoim kierunku, w tym kierunku, który ona zawsze głosiła, ale głosiła go do tej pory zawsze z opozycji albo z perspektywy wyraźnie mniejszościowego koalicjanta. Także na pewno warto śledzić to, co się dzieje we Włoszech i ja to też będę się starał, czy w tekstach, czy w nagraniach dla Państwa relacjonować.
Dziękuję Ci, Kacprze, bardzo serdecznie i dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej rozmowy z redaktorem Kacprem Kitą, który wrócił z Włoch, gdzie obserwował proces wyborczy, który właśnie dla Państwa skomentował kwestię wyników wyborów parlamentarnych we Włoszech, konsekwencji włoskiego wyboru nie tylko dla Italii, ale również dla Europy, w tym również dla Polski. Dziękuję raz jeszcze Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału i do rozważenia wsparcia finansowego poprzez portal Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję Tobie, Michale, i Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam do pisania komentarzy. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące Giorgi Meloni, dotyczące programu nowego rządu, dotyczące sytuacji we Włoszech, no to po pierwsze odsyłam do tego, co już żeśmy wyprodukowali, czyli do poprzedniej rozmowy, ale też do, na przykład do rozmowy mojej z profesorem Stefanem Bielańskim, który ponad godzinę tłumaczy, skąd się wzięła Giorgia Meloni, jej ruch polityczny, dlaczego jego zdaniem jest całkowicie nieprawidłowe nazywanie jej neofaszystką. No ale też w innych materiałach jest mowa po prostu o włoskiej polityce. Zachęcam do pisania i zachęcam w drugiej kolejności do pisania komentarzy, zadawania nam pytań, no i oczywiście do wsparcia naszej pracy. Im bardziej Państwo nam pomagają, tym więcej swojego czasu jesteśmy w stanie poświęcać na tę pracę, którą dla Państwa wykonujemy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.